Dwie godziny dla radiowej rodziny. Pięknie się Państwu kłaniamy. Program dziś realizuje Łukasz Kurzawski. Przed jednym mikrofonem Joanna Dywina, a przed drugim...
Jerzy Piasny, witam Państwa serdecznie z oddali. A jestem.
Jesteś. Jesteś w Poznaniu. To ważne. Jest również z nami nasz gość, pan profesor Maciej Głyda, wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii i konsultant medyczny od 13 lat kampanii Drugie Życie. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu.
Witamy serdecznie.
My dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Donacji i Transplantacji. To jest święto całego świata transplantologii. I myślę tak sobie, że ten dzień powinien być okazją do świętowania sukcesów, ale też i do promowania idei transplantologii. Panie profesorze, czy ma pan dziś powody do świętowania?
Do świętowania... Może nie, nie nazwałbym w każdym razie tak tego, ale na pewno mamy powody do tego, aby przystosować transplantację do obecnych warunków, z jakimi, że tak powiem, cały świat się boryka i również ta dziedzina medycyny.
Mhm. Każdy pacjent, który oczekuje na przeszczep narządu, to tak naprawdę też czeka na nowe życie, prawda? Lub znaczące podniesienie jego jakości. Jak wyglądają dziś obecnie statystyki?
Statystyki na koniec września, ale to są tylko statystyki, liczby wykazały, że przeszczepiono w Polsce 10% mniej narządów unaczynionych niż w roku ubiegłym, co i tak było znacznie więcej niż w roku 2018, ale to są statystyki. Natomiast mamy drugą turę, czy drugą fazę, falę pandemii i myślę, że te statystyki ulegną zmianie, bo mamy październik, listopad, grudzień i właściwie ten ostatni kwartał tego roku zadecyduje o ostatecznym wyniku. Ale myślę, że to nie jest czas, aby porównywać nasze wyniki z latami poprzednimi, gdyż pracujemy w zupełnie innej rzeczywistości i ten rok na pewno będzie odmienny.
Mm-hmm. No to zapytam jeszcze, ilu osobom może uratować życie jeden dawca?
To nadal się nie zmieniło i my przeszczepiamy nadal wszystkie narządy mimo pandemii, które do tej pory przeszczepialiśmy, więc tak standardowo można powiedzieć, że i serce, wątroba, trzustka, nerki, jelita mogą być pobrane i będą przeszczepione, ale również proszę pamiętać o tkankach, choćby te najbardziej popularne, jakimi są rogówki.
Mhm.
Panie profesorze, gdybyśmy chcieli spojrzeć na transplantację z punktu widzenia pacjenta, o który chwyta się każdej możliwej takiej deski ratunku, żeby przeżyć, żeby żyć, to myślę, że są ludzie, którzy daliby tej drugiej osobie przeżyć.
Tak jest i muszę powiedzieć, że tutaj te warunki, choć nawet i pandemii, w ogóle nie wpłynęły, nie mają negatywnego wpływu na decyzje nasze, jakie podejmujemy pod względem donacji, to znaczy nie odnotowujemy zwiększonej liczby sprzeciwów w centralnym rejestrze sprzeciwów, czy choćby jakiegoś bardziej negatywnego nastawienia społeczeństwa co do donacji. Nie, wszystko uważam jest utrzymane na tym samym poziomie.
Czyli ta gotowość Polaków do oddania swoich narządów, do transplantacji cały czas jest?
Jest.
A od czego zależy?
Jest, oczywiście możemy dyskutować, jest nierównomiernie rozłożona w skali kraju i na pewno nawet i w Wielkopolsce, w innych regionach powiedzmy nastawienie jest bardziej negatywne, w drugich bardziej pozytywne. Ale od czego zależy? No od tego, co wprowadzimy od tych lat 13, jak Państwo wspomnieli, czyli od uświadamiania pracy ze społeczeństwem, pokazywania, że to nie jest nic dziwnego, że to jest wszystko, że orzekanie śmierci mózgu jest metodą sprawdzoną, że to nie jest jak szarlataństwo, że są to sprawdzone metody medyczne, które dawno zostały ugruntowane w świecie medycznym, ratują ludzi i nie ma innego wyjścia. Jest to jedyny sposób pomocy dla tych osobom. Edukacja, uświadomienie i propagowanie wśród społeczeństwa powoduje coraz większą akceptację tej metody leczniczej.
I o edukacji, i o podnoszeniu świadomości w społeczeństwie porozmawiamy już za momencik. Panie profesorze, to teraz może czas na krótką muzyczną przerwę i do spotkania, do rozmowy z panem wrócimy za momencik.
Dwie godziny dla radiowej rodziny.
I po przerwie wracamy. Dzisiaj przypominam, naszym gościem jest profesor Maciej Głyda, wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii i konsultant medyczny od 13 już lat kampanii Drugie Życie. Panie profesorze, transplantologia to jest jedna z najmłodszych, jak często mówią to sami chirurdzy, najtrudniejsza z dziedzin współczesnej medycyny. Wspominaliśmy o tym, że no i obrosła wieloma mitami, że rzetelna wiedza to jest najlepsze lekarstwo na strach. Ja chcę zapytać pana, panie profesorze, co pan mówi na spotkaniach na przykład z młodzieżą?
Z młodzieżą omawiamy z mojego punktu widzenia głównie aspekty medyczne i etyczne samych transplantacji, ale to i od czego zaczynamy, czyli no niestety od dawstwa, czyli o orzekaniu śmierci mózgu, bo 98% narządów pobieranych w Polsce jest przeszczepionych, podczeszczepianych, pobranych wcześniej od dawców zmarłych, a tylko 2-3% od dawców żywych, i to dotyczy głównie tylko nerek i wątroby. Tak więc niektóre narządy typu płuca, serce możemy pozyskać tylko od dawców zmarłych, i to są na pewno, nie ma wątpliwości, narządy bezpośrednio ratujące życie człowieka, biorcy oczekującego na ten narząd. Tak więc omawiamy wszystkie aspekty, a może i wątpliwości, a może i różne, odpowiadam na różnego typu nieraz dziwne pytania, ale które są interesujące i zawsze mnie też zastanawiające, co może się w młodych umysłach pojawić i budzić pewnego rodzaju wątpliwości, czyli stwierdzenie śmierci mózgu. Staram się tym młodym ludziom to udowodnić. To jest jeden aspekt. Drugim aspektem, które to są, oczywiście omawiamy uwarunkowania prawne, które w Polsce panują, albo jakie są w Europie, na świecie, jak to stosują inne kraje, aby można było narządy pobrać albo zagwarantować to, że po śmierci zostaną pobrane od tego człowieka. Dalej omawiamy wszystkie aspekty, już powiedzmy, techniczne różnych przeszczepów narządów, dalej prowadzenia i leczenia chorych po przeszczepie, bo proszę pamiętać, że przeszczepienie narządu to jedna rzecz, ale ten narząd należy utrzymać, żeby on świetnie funkcjonował kolejne 5, 10, a może i 20 lat w ciele biorcy.
Mhm. No właśnie, proszę panie profesorze, jak radzą sobie teraz osoby po przeszczepach, bo pan ma z nimi cały czas kontakt.
Tak, nie ukrywam, że w tych newralgicznych momentach staramy się, bo to są jednak biorcy, którzy muszą i powinni co pewien czas pojawiać się w szpitalu. Te teleporady wprowadzamy w tych newralgicznych momentach, tak aby ci chorzy nieraz nie musieli przyjechać, a udzielamy je telefonicznie, ale okazuje się, że to jest tylko możliwe na krótką metę. Jednak co pewien czas chory musi się pojawić, musimy oznaczyć leki immunosupresyjne, musi być zbadany, tak aby nie zakłócić tego procesu, jego zdrowia i funkcjonowania tego narządu. Tak więc mamy na pewno o wiele, wiele trudniej. Samo przemieszczanie się też pacjentów do ośrodka transplantacyjnego, pod którego jest kontrolą, w pewnych momentach też eskalacji pandemii, na pewno jest bardziej niebezpieczne i bardziej wymagające. No ale staramy się to wszystko jakoś pogodzić, tak aby tych pacjentów utrzymać. Jest to na pewno grupa osób zwiększonego ryzyka, jeśli chodzi o narażenie infekcji wirusem COVID-a z powodu osłabionej natury poprzez podawanie leków immunosupresyjnych odporności.
No tak, panie profesorze, to w sumie w tej sytuacji sprawa zrozumiała. Ja wiem, że jutro rozpoczyna się kampania Drugie Życie i myślę sobie tak, że dotarłem do pewnych badań, które zostały przeprowadzone na Polakach, i okazuje się, że co trzeci Polak nie wie o zgodzie domniemanej na wykorzystanie narządów do przeszczepu.
I zgadzam się na pewno. To pewnie były badania ogólnopolskie i uśrednione. Dlatego jak na początku swojej wypowiedzi gdzieś to starałem się wykazać, że dzieje się to różnie w różnych regionach Polski. I po to dlatego, gdzie kampanię Drugie Życie w Wielkopolsce prowadzimy 13 lat, myślę, że tutaj byśmy uzyskali wynik bardziej satysfakcjonujący, bo proszę pamiętać, że te osoby w szkołach ponadgimnazjalnych, które wtedy miały lat 17, 18, po 30 latach, to one już mają lat 30. Liczba tych osób wyartykowanych to już powiedzmy powoli przechodzi w dziesiątki tysięcy. Tak więc myślę, że ten wynik wielkopolski byłby znacznie, znacznie korzystniejszy. Ale to też, to co pan redaktor powiedział, świadczy o tym, że jeszcze mamy wiele pracy do zrobienia, że nadal ta edukacja jest potrzebna, bo to doinformowanie społeczne ze strony środowiska powinno być jeszcze, jeszcze dalej poszerzane.
A jeżeli pacjent podpisał oświadczenie woli o przekazaniu narządów, to właściwie no, teoretycznie lekarze nie powinni chyba pytać rodziny zmarłego dawcy o zgodę na pobranie organów do przeszczepu, a jednak zawsze rozmawiacie z bliskim.
Panie redaktor, zgodnie z prawem sprostuję. Lekarze nigdy nie powinni pytać rodziny o zgodę na pobranie narządów, bo takiego obowiązku nie mają i prawo polskie gwarantuje, że takie pytanie paść nie powinno i nie pada. Natomiast pada inne pytanie. Lekarze pytają, jaka była wola zmarłego. Jako że jest to najbliższa rodzina, to pytają, nie mamy żadnych na przykład dokumentów, pytamy się, wy znaliście go na co dzień, rozmawialiście, jaka była wola zmarłego, a nie pada pytanie nigdy, czy państwo wyrażacie zgodę na pobranie narządu do swojego bliskiego, bo byłoby to niezgodne z prawem.
Czyli rodzina nie ma na to żadnego wpływu?
Nie ma, zgodnie z prawem nie.
Nawet jeżeli się nie zgadza?
Nawet jeżeli się nie zgadza.
No to są bardzo trudne decyzje na pewno. Panie profesorze, dobrze, to jeżeli mówimy już o tym oświadczeniu woli, czy mógłby pan profesor powiedzieć naszym słuchaczom, jak to wygląda? Czy my musimy gdzieś zostawić informacje, gdzieś się zarejestrować, kogo poinformować?
Tak, oświadczenie woli to jest to, niejako młodzi ludzie pytają, co zrobić, żeby miał pewność, że gdyby mi się przytrafiło nieszczęśliwie zginąć w wypadku, a chciałbym podarować narządy, gdzie będę miał tą pewność, że te narządy będą pobrane i nikt się temu nie będzie mógł sprzeciwić. I takim właśnie dokumencikiem jest ta karteczka zwana oświadczenie woli, gdzie wpisuję ja, imię, PESEL, nazwisko, zgadzam się na pobranie narządów po śmierci, które noszą z dokumentami. Mało tego też, tu jest ta rola rodziny. Gdy nie mam takiego oświadczenia woli, mogę powiadomić swoich najbliższych, że wyrażam zgodę na pobranie narządów. I wtedy w tej trudnej sytuacji lekarz zada to pytanie rodziny, jaka była wola zmarłego. I muszę państwu powiedzieć, że to działa. Wtedy rodzina mówi, tak, nasz krewny kiedyś nam powiedział, że chciałby, żeby w tej sytuacji, powiedzmy, tragicznej śmierci jego narządy zostały pobrane na narządu. I wszystko jest jasne. I to jest to magiczne, które działa. Znajdujemy się w najtrudniejszej sytuacji, kiedy lekarz zadaje pytanie rodzinie, jaka była wola zmarłego? Nikt nie umie odpowiedzieć. Każdy by odpowiedział chętnie za siebie, swoje zdanie, ale nie zna tej woli. I tu jest kłopot.
Mam nadzieję, że będziemy uczyć też tych najmłodszych już od jutra. Przypominamy, kampania Drugie Życie startuje jutro po raz pierwszy w internecie. Proszę powiedzieć, panie profesorze, jak to będzie wyglądało?
No zaczniemy już takie przymiarki. Troszeczkę nam mieliśmy na wiosnę poprzedniej kampanii, ale całościowo, całkowicie kampanię zaczynając, to pierwszy raz będziemy zaczynać całkowicie online, czyli zacznie się ze wstępnym wykładem i szkoleniem liderów online'owo. Potem oczywiście szkoły będą się dalej zgłaszać i będziemy też te edukacje w ten sposób online'owy prowadzić, czyli wykłady medyczne, wykłady prawnika, wykłady etyka, najczęściej to jest zaprzyjaźniony ksiądz, który stosunek religii omawia do dawstwa narządów, dalej wypowiedzi pacjentów po przeszczepie i własne przeżycia, doznania. W ten sposób będziemy to realizować, oczywiście online.
Bardzo dziękujemy, panie profesorze. To bardzo cenne i ważne wiadomości. Pozdrawiamy, dużo zdrowia życzymy.
To ja państwu zdrowia życzę i dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Państwa i naszym gościem był profesor Maciej Głyda, wojewódzki konsultant w dziedzinie transplantologii.